Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu W tę piosenka, podcastu poświęconego filmowemu musicalowi. Ja się nazywam Kasia Czajka-Kominiaczuk, prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a po drugiej stronie...
Patrycja Mucha z bloga Filmowe Odloty.
Słuchajcie, dzisiaj będą tańczący marynarze, czyli najbardziej musicalowa klisza w historii musicalowych klisz. I wybrałyśmy dwa filmy, które wydawały nam się oddzielone od siebie wszystkim poza tańczącymi marynarzami, czyli On the Town i South Pacific, ale jak zaczęłyśmy je oglądać, to się okazało, że łączy je dużo więcej niż tylko tańczące marynarze. Ale oni stanowią motyw przewodni. Więc zapraszamy Was do tego porównania i myślę, że zaczniemy w ogóle od erraty. Dlatego, że erraty są ważne i dobre, a musimy zrobić maleńką erratę do poprzedniego odcinka, więc Patrycjo, popraw nas.
Króciutka errata. Ja powiedziałam w poprzednim odcinku, że Baby Driver dzieje się w Nowym Jorku, a dzieje się w Atlancie. I to jest rzecz ważna dlatego, że Atlanta wyrasta trochę we współczesnej kulturze filmowej na taki właśnie Nowy Jork, nowy. To znaczy tam się kręci bardzo, bardzo dużo filmów, w tym dużo Avengersów i tych wszystkich innych Marveli. Ale też na przykład Twój Simon się dzieje w Atlancie. Z perspektywy historycznej to też jest bardzo ważne miasto, dlatego że tam protesty przeciwko rasizmowi miały miejsce.
A skoro właśnie Atlanta jest nowym Jorkiem, to może przenieśmy się do starego, dobrego Nowego Jorku, gdzie rozgrywa się musical On the Town. Ja zostałam wyznaczona w tym, chciałam powiedzieć musicalu, a w tym podcaście do streszczania fabuły. I tu będę miała prosto, nie będę się musiała tak męczyć jak przy Rocky Horror Picture Show, bo fabuła On the Town jest bardzo prościutka. Otóż trzech marynarzy schodzi ze statku, mają 24 godziny wolnego i chcą zwiedzić Nowy Jork. Znaczy tylko jeden z nich chce zwiedzić Nowy Jork, bo pozostałych dwóch ma taki sam plan jak każdy marynarz, który zostaje wypuszczony do miasta, czyli spotkać ładną dziewczynę i spędzić z nią miło wieczór. No i przez te 24 godziny, jak może Wam się oczywiście wydać oczywiste, nie tylko zdążą spotkać bardzo miłe dziewczyny, ale także się zakochać i przeżyć dużo przygód. Każdy z nich spotka inną bohaterkę, która skradnie jego serce. Nasz główny bohater, który gra Gene Kelly, zakocha się w Miss Metra właściwie, czy Miss Transportu Publicznego i będzie za nią ganiał po całym mieście. Bohater grany przez Franka Sinatra zostanie uwiedziony w sposób, powiedziałabym, bardzo taki stanowczy przez taksówkarkę, ponieważ rzeczywiście w czasie wojny taksówki w Stanach Zjednoczonych zaczęły prowadzić kobiety i jakby w Nowym Jorku to jest dobry zawód, zresztą potem też się bardzo często zdarzało, że kobiety prowadziły taksówki. Trzeci z nich, którego gra, i teraz nie pomnę imienia i nazwiska, więc mi pomóż, Patrycjo.
Jules Munshin.
Otóż to zostaje uwiedziony przez panią antropolog, która to pani antropolog zajęła się antropologią i poszukiwaniem takiego prawdziwego, pierwotnego mężczyzny, ponieważ wcześniej zbyt często dawała się ponieść uczuciom i emocjom względem mężczyzny nowoczesnego, który nie pasował do jej preferencji i nie wykazywał się odpowiednimi cechami. I tak minie tej trójce 24 godziny w Nowym Jorku, przy czym film dosyć jasno nam sugeruje, że podobne przygody trzech marynarzy, czy nawet większa grupka marynarzy wypuszczonych ze statku na przepustkę spędza właściwie codziennie, tylko obserwujemy tych trzech, bo akurat tak się zdarzyło. Jest to film, który jest taki ciekawy, bo w nim się nie dzieje nic bardzo ważnego, ale dosyć szybko pojawiają się silne emocje, czy to pod względem samego faktu, że jest się w Nowym Jorku, który rzeczywiście jest tutaj pokazany w bardzo taki fajny sposób, no czy to też związane z tym, że jednak niezależnie od tego, jak wspaniała i sympatyczna jest to przygoda, jest ona tylko 24 godziny i gdzieś tam w tle zawsze jest ten czas, który ucieka. Zresztą film od samego początku pokazuje nam na dole ekranu, która jest godzina, żebyśmy nie zapomnieli, że od pierwszej minuty do ostatniej minuty filmu nie może minąć za dużo. Słuchaj, Patrycjo, i ja chciałam Cię zapytać, jak Ci się podobali tańczący marynarze?
Ja kocham tańczących marynarzy. To są moje mokre sny. Nie, a tak poważnie to jest w ogóle jakiś taki osobliwy koncept, bo... Znowu, dla fanów naszego podcastu rozmawiałyśmy z Kasią pół godziny, zanim zaczęłyśmy nagrywać i stwierdziłyśmy, że osobliwą jest dosyć cechą tych filmów, że eksplorują marynarzy, ale w ogóle nie eksplorują kultury muzycznej marynarskiej, czy też morskiej, która jest przecież nam znana w postaci szantów, jakichś oper typu Billy Bat i w ogóle tych wszystkich zaśpiewów na statkach. I jednocześnie jakby zupełnie klasyczne są to numery musicalowe, nie mają tych elementów właśnie marynarskich, jakichś trąbek, czy czegoś, co byśmy kojarzyli z tą muzyką, czy z tą kulturą, czy z tymi wizualiami, poza bardzo klasycznymi ubraniami. I jednocześnie to, co jest chyba kluczowe, jeśli chodzi o marynarzy, no to, że rzeczywiście nie ma ich prawie w ogóle na lądzie, że cały czas są wyłącznie sami ze sobą. I tutaj, no jest co pole do nawiązywania bardzo wyjątkowych relacji.
Kiedy rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku o tym fragmencie No Dames z Ave Cesar i mówiłyśmy o tym, że jakby to są takie bardzo skuirowane relacje, to obie miałyśmy w głowie, że nie da się absolutnie tego zobaczyć w tych klasycznych filmach.
Albo, że trzeba się wysilić, żeby to zobaczyć.
Otóż nie trzeba się aż tak strasznie wysilić. Pomijając fakt, że rzeczywiście bardzo od samego początku widać, że relacje między tymi bohaterami są bardzo mocne i to jak bardzo ładnie Patrycja stwierdziła, że to są tacy bros i oni zawsze będą bros na pierwszym miejscu przed każdą dziewczyną, to do tego wszystkiego na przykład w On the Town pada jedyne takie proste wyznanie miłości pada pomiędzy dwoma mężczyznami. I jeśli może się to wydawać wam dziwne, to jest tam taka scena, gdzie właśnie bohater grany przez Gina Kelly'ego jest bardzo smutny, bo no wieczór zbliża się ku końcowi, a jego ukochanej nie ma. I on jakby wie, że jest samotnym marynarzem, jego koledzy sobie znaleźli dziewczynę. I podchodzi do niego właśnie bohater grany przez Franka Sinatra i nawiązuje się między nimi taki dialog, który kończy się tym, że no... rozumiesz mnie, jesteś tu dla mnie i dlatego cię kocham. I panowie odchodzą objęci. I oczywiście, obie zdajemy sobie sprawę, że to jakby dla ówczesnego widza nie było czytane w ten sposób i nikt nie miał tego do końca na myśli, co nie zmienia faktu, że bardzo wyraźnie widać, że jest pod tym podtekst, że to są ludzie, którzy spędzają ze sobą bardzo dużo czasu, bardzo dobrze się znają. Znają się poza ten taki wizerunek, jaki przedstawiają światu. To znaczy naprawdę wiedzą, kim jest ta druga osoba. I że jak się te 24 godziny skończą, to te dziewczyny zostaną na nadbrzeżu, ale panowie razem odpłyną na statku i będą tam dalej jakby kultywowali swoją przyjaźń i emocje, które między nimi powstały. No a poza tym oczywiście okazuje się, że można w pewnym momencie przebrać trzech marynarzy za egzotyczne tancerki i wystawić ich na scenę. I jest to scena bardzo zabawna, ale panowie bardzo ładnie tańczą. Bardzo tak zgrani są. Mogliby tak zarabiać.
Jak będziemy mówić South Pacific, to mam nadzieję, że wspomnimy o aktorze, który gra tam Luthera. Znowu mamy jakąś taki przeskok z kolei do Hedwigi, gdzie też pojawiła się postać Luthera i ona też była queerowa. Luther jest po prostu świetnym aktorem, też jednym z dwóch aktorów w South Pacific, którzy nie zostali zdubbingowani, których świetnie został zdubbingowany. I Luther tam też przebiera się za egzotyczną tancerkę. I również mamy wrażenie, że to jest postać, która musi heteroseksualność sobie nałożyć na siebie. Musi ją performować stale, bo naturalnym sposobem ekspresji tego aktora i tej postaci, no jest właśnie queerowanie, także w postaci ostatecznie egzotycznej tancerki ku uciesze wielu, wielu żołnierzy, którzy przyjeżdżają na Thanksgiving, czyli na święto dziękczynienia na wyspę.
Ale wracając do On the Town, wydaje mi się, że tutaj zaczniemy od czegoś, co jest bardzo ważne i też bardzo robiące wrażenie w tym musicalu. Otóż to nie jest musical kręcony wyłącznie w studio. To jest musical, który wychodzi już na ulicę i pokazuje nam takie najważniejsze punkty Nowego Jorku, więc mamy Brooklyn Bridge, mamy Rockefeller Center, zresztą bardzo polecam obejrzeć tę scenę uważnie, ponieważ tam trzech naszych bohaterów śpiewa na pierwszym planie, a na drugim planie bardzo wyraźnie widać dziki tłum ludzi, którzy się gapi, ponieważ wiedzą, że jest tam Frank Sinatra. I zresztą z tego, co wiem, to był problem w czasie kręcenia tego musicalu. I to taki dosyć duży, że nie sposób było rozgonić ludzi, którzy po prostu chcieli oglądać no bardzo znanych aktorów, którzy występowali na ulicy, co wcale nie zdarzało się wtedy aż tak często, zwłaszcza w przypadku filmów dziejących się w miastach.
Ale też warto powiedzieć, że ta sekwencja była realizowana, ta sekwencja, która się dzieje w Nowym Jorku, czy też sceny, może bardziej, które dzieją się w Nowym Jorku, była realizowana bardzo szybko. Było według różnych źródeł od 5 do 9 dni zdjęciowych. To jest bardzo mało, jak na wielki hollywoodzki musical w dużym budżecie. Dlatego, że Louis B. Mayer no bał się tego. Dlatego, że mówił, kurczę, mamy wspaniały Nowy Jork w Los Angeles, czemu tam nie nakręcicie tych scen? No ale Gene Kelly był przekonany ze Stanleyem Donenem, że taki autentyczny sznyt Nowego Jorku doda musicalowi jakby nowej jakości. I rzeczywiście z tego ten film jest pamiętany. Ale udało się przekonać tego Louis B. Mayera, żeby można było nakręcić parę tych scen w Nowym Jorku. Natomiast nie było na to zbyt dużego budżetu, nie było na to zbyt wielu dni. No i był ten nieszczęsny Frank Sinatra, który wtedy był u szczytu popularności. No, umówmy się, Gene Kelly był bardzo znaną postacią, Ann Miller też, ale przede wszystkim w kulturze filmowej. Jednak wydaje mi się, że artyści muzyki mają dużo szerszy dostęp do serc publiczności swojej, nie? Że jakby to jest też bardzo często coś, co ludzi porusza, ten głos Franka Sinatry, który mógł rozbrzmiewać zewsząd, no nie? Że do kina trzeba się wybrać, a jednak Franka Sinatry można było posłuchać w wielu, wielu miejscach.
Przyznam szczerze, że dla mnie te rzeczywiście zdjęcia Nowego Jorku z lat 40. to jest do dzisiaj dodatkowa jakby jakość i wartość. Inna sprawa, że to pozwoliło troszeczkę wyciągnąć w ogóle całą tą fabułę z takiego bardzo teatralnego, wydaje mi się, schematu. Ogólnie On the Town przeszło taką dosyć długą drogę. Najpierw był balet, potem był musical sceniczny, a potem mamy ten musical filmowy, który i tak został bardzo przerobiony, dlatego że uznano, że muzyka Bernsteina jest zbyt skomplikowana jak na musical filmowy. Zresztą dlatego kompozytor bojkotował ten film, zmieniano kolejność, dodano nowe utwory, ale wciąż jednak mimo wszystko, kiedy się przyjrzymy w ogóle całej tej fabule i kolejnym scenom, to one są jednak bardzo teatralne, tak? To znaczy bardzo nam sobie to łatwo wyobrazić na scenie. Dzięki tej przestrzeni, jaką dodaje Nowy Jork, udaje się to wyrwać z tego takiego bardzo scenicznego pomysłu i przynajmniej dla mnie to była bardzo dobra decyzja, bo inaczej to by było wszystko taki, nie chcę powiedzieć teatr filmowy, ale rzeczywiście człowiek by to wyczuwał. Zresztą jak będziemy mówili przy South Pacific, to tam to się nie udało. Jakby tam się też nadal czuje teatr. A tu się udało to jakoś wyrwać?
To wiesz co, ja tutaj powiem jedną rzecz a propos tego, co mówimy o Nowym Jorku, że to też nie jest po prostu scenografia, albo to też nie jest po prostu cinematic value, czy wartość kinowa dodana, ale też zajrzyjcie to sobie na Kasi blog, przeczytajcie recenzję serialu Flany Leibowitz, Pretend It's a City, który jest też o Nowym Jorku i o tym, jak on się szybko zmienia. I tu też są takie informacje i takie wątki dotyczące tego, czym jest Nowy Jork jako miasto. Że przyjeżdża Frank Sinatra z swoim malutkim przewodnikiem z 1905 roku i tak taksówkarka mówi mu, tego już nie ma, tego spektaklu już nie grają, tego budynku już nie ma, zburzono go, bo to była bardzo powszechna praktyka w pierwszej połowie XX wieku, żeby burzyć jedne budynki po to, żeby postawić nowe, po prostu wyższe. Z kolei tutaj mój narzeczony mi powiedział dzisiaj po oglądaniu takiego serialu dokumentalnego, bardzo długiego, 17-godzinnego o Nowym Jorku, że Donald Trump się w nim wypowiada i mówi, że Nowy Jork ma po prostu bardzo solidne skały, że żeby cokolwiek zbudować, to trzeba naprawdę mocno ingerować, ale że jeżeli już postawisz ten budynek, to on się tam trzyma. I dlatego możesz postawić wielki, wielki budynek, on się nie będzie osuwał, tam nie będą działały siły tektoniczne, bo po prostu Nowy Jork jest bardzo, bardzo stabilnym gruntem, stąd te wysokie wieżowce mogły w ogóle tam powstać. No i bardzo śmieszna jest w ogóle ta piosenka, bardzo ją lubię, ona się nazywa Come Up to My Place, gdzie po prostu cały czas Frank Sinatra mówi tak, pojedźmy tutaj, a taksówkarka mówi co ty, tego już dawno w budynku nie ma.
Ta piosenka może być dla nas ciekawym punktem wyjścia, ponieważ są to trzech facetów, którzy bardzo szukają kobiet i chcieliby się z nimi spotkać. I ten musical w bardzo śmieszny sposób pokazuje trzy zupełnie jakby różne podejścia do tego typu relacji na 24 godziny, bo bohater grany przez Gina Kelly'ego wdaje się w taki typowy musicalowy związek, czyli napędzany romantycznym uczuciem, prawda, ta idealna dziewczyna, którą on zobaczył na zdjęciu i która wydaje mu się znajoma i za którą gania po mieście. Drugi zostaje wybrany ze względu na swoje rysy twarzy i po 5 minutach dwie osoby są już absolutnie, prawda, zaangażowane na całą resztę dnia. Natomiast wątek Franka Sinatra i taksówkarki jest absolutnie przecudowny, ponieważ on jest tą osobą, która się opiera. On chce zwiedzić miasto, dziewczyna chce, żeby on przyszedł do niej i jakby to jest jedyna rzecz, która ją obchodzi. I to jest fascynujące, to znaczy to jest wątek, który jest absolutnym odwróceniem tropu. Znaczy masz niewinną dziewczynę z prowincji, która się musi opierać facetowi z miasta, który ma tylko jedno w głowie. Zostaje to zamienione i teraz Frank Sinatra gra tego chłopaka, który chciałby pozwiedzać miasto. I dziewczynę, która zabiera go do siebie i wyrzuca chorą, przeziębioną współlokatorkę właściwie za drzwi po 5 minutach, bo chce zostać sam na sam z facetem w mieszkaniu. Wydaje mi się, że bardzo często patrzy się na te stare musicale, że one są bardzo klasycznie osadzone w takim klasycznych rolach damskich i męskich, zwłaszcza, że rzeczywiście sporo jest takich wątków, prawda? No, główna bohaterka jest Miss transportu publicznego i że rzeczywiście to, że jest tancerką i że jest ładna ma znaczenie, ale jednocześnie widać już, że przez to być może, że musicale mają broadwayowską proweniencję, a na Broadwayu można było robić troszkę inne rzeczy, że tam się pojawiają takie trochę inne obyczajowe wątki, że już się coś zmienia, że już to dziewczyna może bardzo chcieć zaciągnąć chłopaka do siebie.
I tu trzeba by może wspomnieć o tym, że aktorki, które grają dziewczyny głównych bohaterów, to są też bardzo utalentowane osoby.
O Jezu, jak?
Z jednej strony Vera Ellen, która też tańczyła z Fredem Astaire'em wielokrotnie. Taka znana z tego, że miała bardzo szczupłą talię i w ogóle była bardzo szczupłą tancerką baletową i aktorką. I z tego jest zapamiętana, a jednak warto by było przypomnieć, że ona naprawdę umiejętnościami dorównywała Sid Cherise, innej baletnicy znanej z musicalów klasycznych. A poza tym była no, taką śliczną dziewczyną, która właśnie bardzo często grała te role no, dziewczynek z prowincji. Ale takich nie tak jak Judy Garland, takich melancholijnych, tylko takich właśnie bardzo radosnych. Z drugiej strony jest Betty Garrett, która gra tutaj Hildy taksówkarkę. Tę rolę notabene we wznowieniu broadwayowskim zagrała potem Bernadette Peters, za którą otrzymała Tony. W ogóle kilka razy był wznawiany On The Town. To też jest ciekawe jako koncept, że ten musical przetrwał na Broadwayu kilka wznowień. No i trzecią aktorką jest królowa stepu mocno osadzonego w podłodze, czyli Ann Miller, aktorka, która wielokrotnie grała raczej role drugoplanowe. Grała też z Fredem Astaire'em w Paradzie Wielkanocnej. Ha, udało mi się tego Freda Astaire'a dzisiaj jakoś wiele, wiele więcej razy upchnąć. To jeszcze nie jest koniec w ogóle. I Ann Miller grała w no właśnie takie postaci. Zazwyczaj drugoplanowe. Ona tutaj się zakochuje właśnie w tym mężczyźnie, który przypomina jej jakiegoś tam prehistorycznego mężczyznę i wokół tego zbudowany jest numer. I one są absolutnie równie urokliwe, co faceci. To nie są w żaden sposób dodatki. I nawet ta współlokatorka taksówkarki, która się nazywa Lucy, a grają Alice Pierce, jest fantastyczna obsadowo. Ściągnął ją Gene Kelly z Broadwayu. To jest jedyna osoba, która powtórzyła swoją rolę z musicalu scenicznego. Potem miała naprawdę bardzo fajną karierę w Hollywood, właśnie taką drugoplanową, bo ma bardzo, bardzo fajną komediową osobowość.
No ja przyznam się, że po obejrzeniu On The Town złapałam strasznego crusha na Ann Miller, bo ona jest tam tak niesamowicie, ma piękną sukienkę i tak niesamowicie dobrze wygląda i ma takie świetne nogi, że po prostu nie można na nią nie patrzeć.
Mój narzeczony ma crusha na Ann Miller od dawna.
Ja się mu absolutnie totalnie nie dziwię, jakby to zero zdziwienia. Natomiast muszę powiedzieć, że te relacje sprawiły, że jest jeszcze jeden wątek, który chciałabym podnieść, bo istnieje w amerykańskiej kulturze coś takiego, że marynarz jest trochę uprzedmiotowiony. I to jest to za mundurem panny sznurem, w związku z tym, prawda, że ogólnie każdy mężczyzna z armii jest w jakiś sposób takim eye candy dla kobiet, ale z drugiej strony jest wątek tego, że marynarze przyjeżdżają do Nowego Jorku i wtedy jakby jest taki sezon łowiecki dla kobiet. I ten wątek się pojawia na tyle długo, że nawet dotrwał do Seksu w Wielkim Mieście. Jest odcinek Seksu w Wielkim Mieście o tym, że marynarze przyjechali do miasta i można zacząć ich łowić. I wtedy te relacje trochę się zmieniają, bo nie ma konsekwencji. Oni zaraz znikną. Są bardzo ładni i młodzi w tych właśnie białych mundurkach. I kobiety z Nowego Jorku mają szansę, może złowić marynarza. I jest coś takiego w kulturze amerykańskiej, że można takie objectifying marynarzy, zwłaszcza tych marynarzy w tych mundurach. I mam wrażenie, że ten musical i się do tego dołożył bardzo wyraźnie, ale też potwierdza ten pewien schemat. I to jest ciekawe, bo wtedy te relacje damsko-męskie stają się troszkę inne. Właśnie mają tą przestrzeń, żeby stały się trochę bardziej równe i żeby był taki otwarty sezon łowiecki na marynarzy i na dziewczyny na marynarza.
Ja nie jestem w ogóle bez winy, bo jak jechałam na festiwal do Gdyni, to za każdym razem przechodziłam sobie brzegiem, tam gdzie te wszystkie stoją wielkie statki, promy, jakkolwiek by to nie nazwać, i po prostu czekałam na tych mężczyzn w mundurach, bo w sensie nie, że czekałam, żeby ich upolować, ale po prostu zawsze chciałam ich zobaczyć, bo po prostu wydają mi się tak przystojni.
Słuchaj, najpiękniejsze lato mojego życia to było lato, kiedy 3 razy w 3 różnych miejscowościach spotkałam kadetów włoskiej szkoły marynarki wojennej, którzy żeglowali najpierw po Bałtyku, a potem po Morzu Śródziemnym i zawijali do portu i potem ci kadeci chodzili w tych swoich mundurkach po miastach. I widziałam 3 razy tamtego lata. To był najpiękniejszy widok w moim życiu. Ci młodzi, opaleni mężczyźni w mundurach marynarki wojennej. Jakby to jest silniejsze nawet, wydaje mi się, od jakichkolwiek rozsądku. Po prostu to jest piękno, czyste piękno. Dobrze, to się pozachwycałyśmy, zupełnie obiektywnie.
Ach, ale aż mi się czerwone poliki zrobiły.
Ale mam nadzieję, że nasi słuchacze i nasze słuchaczki w tym momencie wspominają wszystkich pięknych mężczyzn i kobiety w mundurach, które kiedykolwiek zobaczyli w swoim życiu. To też jest jeszcze jeden wątek, dlatego że wydaje mi się dosyć istotne, że mamy tutaj do czynienia z bohaterami, którzy nie są Nowojorczykami. To są tacy prawdziwi Amerykanie z tej niewielkiej Ameryki, którzy zostają wyjęci i wstawieni do Nowego Jorku. I wydaje mi się, że to jest jeden z tych wątków, który może dosyć dobrze rezonować i dzisiaj, i wtedy z publicznością. Bo ten Nowy Jork jest takim bardzo specyficznym miejscem, nie? I Nowojorczycy są bardzo specyficzni ludzie.
Ponownie odsyłam do Kasi wpisu na temat Udawaj, że to miasto. Bo to rzeczywiście Nowy Jork ma status nie tylko takiej stolicy kulturowej, kulturalnej XX wieku, nie tylko najwspanialszego miasta świata, ale pewnego takiego organizmu, który uwodzi i z którym wchodzi się w osobliwe relacje, takie love-hate. Ja byłam w Nowym Jorku 2 razy, ale spotykałam się z osobami, które mieszkają w Nowym Jorku i one mówiły o tym mieście, ja w życiu czegoś takiego nie słyszałam, mówiły o tym mieście jako o naprawdę jako związku. No tak, wyprowadziliśmy się, bo już nie mogliśmy wytrzymać, ale jednak on kusi, on zwodzi, on korci. Wróciliśmy. No teraz mieszkamy w Jersey, bo to jest blisko do Nowego Jorku, ale jednocześnie nie jest tak drogo, jest trochę więcej spokoju, można tam wychowywać dzieci. Wiesz, jakby taka narracja, w której wiesz, że to jest najlepsze miejsce na świecie i że ono ma jakiś swój własny puls, jakieś swoje własne tętno, osobowość. Bo wiemy, że miasta mają osobowość, nie? Ale to, że naprawdę masz wrażenie, że to miasto działa, że tam wchodzisz i ono może cię przerażać. No mnie na przykład przeraża. Mnie nie uwodzi tak, że chciałabym tam mieszkać, ale znam wielu takich ludzi. Ja po prostu po tygodniu mam ochotę już stamtąd wyjechać, bo ja jestem z tej prowincjonalnej Polski, dla której Warszawa to jest szczyt marzeń, dlatego że właśnie jest wielkim miastem, ale takim, w którym bardzo szybko i bardzo łatwo jest znaleźć sobie kawałek cichego miejsca, nie?
A powiedz mi, jak muzycznie z tobą rezonuje On The Town? Bo ja przyznam szczerze, że oglądając, miałam poczucie, że oglądam musical, który jest tak dosyć mocno zakorzeniony w takiej tradycji, że musi być długa sekwencja baletowa, która trochę powtarza fabułę samego filmu, że piosenki są fajne. Ja bardzo lubię tą pierwszą piosenkę, New York, New York.
Która się ostała z oryginalnego soundtracku Bernsteina.
I ja się nie dziwię, bo jest super. Natomiast kiedy próbuję sobie potem przypomnieć utwory, to żaden ze mną bardzo nie rezonował. I one są wszystkie bardzo miłe i bardzo mi się ich fajnie słuchało, ale chyba tylko New York to jest taki utwór, który mam ochotę zanudzić więcej niż jeden raz. To być może jestem tylko ja, zabrakło mi jakiegoś takiego utworu lirycznego, który by do mnie naprawdę autentycznie trafił. Mam wrażenie, że one są takie wszystkie dosyć płaskie i chyba najbardziej mi się podobała, jest tam taka długa sekwencja, trochę baletowa, trochę komiczna, kiedy główny bohater wyobraża sobie dzień z życia tej miss transportu publicznego, która lubi wszystko, i sport, i prasowanie, i malowanie, i taniec. I to mnie bardzo rozbawiło, bo wydało mi się to bardzo fajny komentarz o tym, jak właściwie miałoby wyglądać życie dziewczyny, która jest autentycznie perfekcyjna. I to mi się wydał bardzo śmieszny komentarz do tego. Ale poza tym ten musical ze mną tak muzycznie bardzo nie został. Wydaje mi się, że paradoksalnie, mimo że Frank Sinatra tam występuje jako największa gwiazda dla szerokiej publiczności, to jest bardzo niewykorzystany i to też mnie tak zaskoczyło, bo jakby znałam ten musical wcześniej, ale wyobraźcie sobie, że ja ten musical widziałam tak wcześnie, że nie wiedziałam, kim jest Frank Sinatra. Jakby najpierw dla mnie przez lata Frank Sinatra to był ten facet z On The Town. Być może jestem ostatnią osobą na ziemi, która tak myślała. Spodziewałam się teraz, jak już oglądałam tak bardziej jako dorosła osoba, że będzie taki moment, kiedy powiedzą, okej, mamy Sinatrę, idziemy. A tu miałam takie wrażenie, że nie, że jakby nie ma takiej przestrzeni. Więc jak u ciebie to?
Oni w ogóle, wydaje mi się, mieli dużo więcej do pokazania, niż pokazali tanecznie. To znaczy Gene Kelly ma swoje momenty, zwłaszcza ten Dream Ballet, który potem rozwinie sobie w Amerykanie w Paryżu. Ale wiecie, na przykład w Anchors Away, czyli Podnieść kotwicę, też z Frankiem Sinatrą film. Gene Kelly z Frankiem Sinatrą nakręcili 3 filmy. Jeszcze Take Me Out to the Ball Game. Tam mają fantastyczny duet, bo Frank Sinatra nauczył się tańczyć. On powiedział zresztą kiedyś, że nie umiał tańczyć, ale Gene Kelly sprawił, że wyglądał, jakby umiał.
Ale to tak jest w tym musicalu, że tam bardzo widzisz te sceny, w których właśnie się robi. Okej, a teraz będzie prosty krok, który będzie naprawdę dobrze wyglądał, jeśli zrobimy go wszyscy razem.
Tak, choćby nawet takie rzeczy, które są atletyczne, czyli przeskoczenie przez plecy, które nie wymaga specjalnie umiejętności, ale fajnie wygląda. No więc był tutaj taki potencjał, dlatego że Frank Sinatra z Gene Kellym właśnie w tym filmie Anchors Away robią fantastyczny numer właśnie w takim noclegowni dla marynarzy. I tam skaczą po łóżkach i trochę jak w Deszczowej piosence, a tutaj jakby nie ma w ogóle takiej rzeczy. Oni tylko stają w tej sekwencji New York, New York i zachwycają się tym Nowym Jorkiem, robiąc takie ruchy ramionami. No tego mi brakowało. Brakowało mi takiej właśnie fajnej energii marynarskiej, która by się zawarła w jakiś numer, w którym oni by we trójkę tańczyli. Ale to, co mówisz a propos samej muzyki, to mi się wydaje też, że to jest trochę cecha musicalu zintegrowanego. To znaczy, że on na tyle dba o to, żeby być częścią fabuły, że czasami jako numer trudno się go nuci. Bo tutaj są bardzo fajne momenty. Ja bardzo lubię właśnie New York, New York, tak jak powiedziałaś. Ja bardzo lubię Come Up to My Place, bo to jest fajny, komiczny numer. I wydaje mi się, że w filmie działa doskonale. Ma też swoją własną dynamikę, to, że główna bohaterka tej sceny, czyli Hildy, za każdym razem po prostu ze zdziwienia wciska mocno hamulec taksówki, dlatego że Frank Sinatra jej mówi, że chce zobaczyć coś, co już nie istnieje, a ona jest po prostu, jak możesz chcieć to zobaczyć? Nie wiesz, że to już tego już nie ma? Więc wydaje mi się, że komediowo to fantastycznie działa i jest to też taka, no właśnie, może nawet kabaretowa scena. Lubię też scenę You're Awful, czyli tam, gdzie Frank Sinatra śpiewa zresztą do taksówkarki i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym Frank Sinatra najlepiej wybrzmiewa. śpiewa i ten jego miękki, wspaniały, uwodzący głos jest bardzo fajny, ale znowu, no to jest taka balada, którą się właśnie nuci, która nie ma do końca rytmu, że jeżeli mieliśmy deszczową piosenkę, to w deszczowej piosence mieliśmy utwory, które istniały wcześniej, które nie były pomyślane w kategoriach musicalu zintegrowanego i że musiały opowiedzieć historię, więc same w sobie były historią i sprawiały wrażenie, że właśnie można chcieć je nucić, że możesz się zatopić na ten jeden moment w tym świecie, że nie musisz czuć tej ciągłości, że wskakujesz i wyskakujesz, skakujesz i wyskakujesz, a tutaj już jest to myślenie kategorią integracji, wobec czego nie możesz robić tak dużych różnic między fabułą a między numerem. I stąd może też to wynikać.
Przyznam szczerze, że kiedy przeczytałam o tym, ile razy mieliśmy przerabiany materiał wyjściowy, żeby on pasował, to mam wrażenie, że to też jakoś wpływa. To znaczy, rzeczywiście jest to jakiś kolaż tak naprawdę. Tego nie czuć bardzo, jak się to widzi, ale czasem bywa tak, że te rzeczy, które nas najbardziej zachwycają, wynikają z tego, że jest to coś bardzo spójnego wewnętrznie i bardzo dobrze jakby przemyślanego, a tutaj mamy kilka różnych pomysłów. I być może to też jest pokłosie tego, że ta muzyka się cudownie ogląda. Jakby to nie jest tak, że człowiek ogląda i się męczy. Nie, on jest zabawny. On ma cudowne, maciupiękie, zabawne postacie. Tam jest rosyjska nauczycielka baletu, która ma taką cudowną scenę, kiedy opowiada, że jak tańczyła przed carem, to car tak płakał, że musiała tańczyć w kaloszach. I to są takie drobne rzeczy, które tam są w tle, które są naprawdę przecudowne, więc absolutnie ten musical się świetnie nadal ogląda, moim zdaniem. On się, moim zdaniem, bardzo mało zestarzał. Jak na oglądanie musicalu? Ja uważam na przykład, że pod pewnymi względami Amerykanin w Paryżu się bardziej zestarzał. Ja uwielbiam Amerykanina w Paryżu, ale go oglądasz, bo to jest żelazna klasyka. On the Town oglądasz, żeby się lepiej poczuć.
I tutaj jest moim zdaniem też zasługa scenarzystów, czyli Betty Comden i Adolfa Greena, którzy, i to też jest coś, co łączy dzisiejsze nasze tytuły, dwa wielkie duety. Oni pracowali ze sobą przez 60 lat i są odpowiedzialni za wiele absolutnie wspaniałych filmów i scenariuszy, które są po prostu mądre, które nie są pretekstowe. Być może właśnie dlatego, kiedy oni wkroczyli do Hollywood i pisali fabuły nie tylko musicali, ale po prostu filmów, potrafili po prostu opowiedzieć w filmie jakąś tam ciekawą historię, nawet jeżeli ona nie była ważna. No bo co jest ważnego w historii, w której marynarze mają 24 godziny na to, żeby poznać dziewczyny? Na tyle fajnie potrafili jakby napisać ten scenariusz, żeby on też właśnie nie był nudny i żeby on się jakby sam oglądał, tak? To się samo ogląda. Oni napisali na przykład kolejny film z Jeanem Kellym, taki właśnie smutniejszy trochę, czyli It's Always Fair Weather, zawsze jest piękna pogoda. Napisali też Bandwagon, czyli Wszyscy na scenę, wielki hit z Fredem Astaire'em. 3 razy dzisiaj idziemy na rekord, ale chciałam powiedzieć tutaj krótka dygresja, że będziemy kończyć z tym Fredem Astaire'em. Ja już go chcę powoli pożegnać. I jeszcze jedna rzecz, oni napisali Auntie Mam. I to jest film, który był drugi w box office w 58 roku, kiedy South Pacific był na pierwszym miejscu box office'owym. Więc oni naprawdę robili doskonałe rzeczy.
Wydaje mi się w ogóle, że jakby takim dziedzictwem tego musicalu jest to, że on przetrwał. Tak jak mówiłaś, że go kilka razy wznawiano na Broadwayu, ale tak naprawdę z tych takich musicali, które się wtedy pojawiały, jak sama wymieniasz bardzo, bardzo wiele tytułów, to wydaje mi się, że On the Town jest jednym z tych musicali, który nawet jeśli ludzie nie pamiętają go dokładnie, to mają jakieś przebłyski. Jeśli masz przebłyski musicalu o marynarzach, który dzieje się w dużym mieście, to masz przebłyski On the Town. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych filmów, który się bardzo mocno wpisał w pewną ikonografię, kiedy myślimy i o marynarzach, bo przecież powiedzmy sobie szczerze, że ten strój marynarski to jest konkretna wersja tego stroju marynarskiego, tak? I tego, jak on jest noszony. I to, jak wygląda marynarz w Wielkim Mieście, więc to też wydaje mi się jest bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę, że ten film się dokłada do pewnej ikonografii i historii musicalu, i w ogóle historii amerykańskiej kinematografii. Że to jest jedna z tych rzeczy, która bardzo mocno przetrwała i nawet jak nie pamiętasz filmu, to on i tak jest gdzieś tam wpisany w swoją głowę.
No on też przecież współtworzy mit Empire State Building, tego miejsca, gdzie spotykają się wszyscy zakochani, albo którym rozpoczynają się historie, których nigdy nie obejrzymy na ekranie. No tutaj Kasia wspomniała w rozmowie wcześniej o An Affair to Remember z Carym Grantem, który pojawia się jakby jako kontekst w tym filmie. I oni też się tutaj spotykają on the town na Empire State Building, zresztą jest tam bardzo komiczna scena, kiedy próbują ukryć jednego swojego kolegę odpowiedzialnego za... Za co on jest tam odpowiedzialny?
Zniszczył dinozaura.
Zniszczył dinozaura, to on konkretnie, no właśnie. I on tam wisi, zresztą aktor, który go grał, czyli ten Jules Machin miał lęk wysokości, to było też trudno, żeby tę scenę nakręcić. Więc jakby dużo się tam dzieje, a jednocześnie to jest też moment, w którym śpiewa się tytułową piosenkę, On the Town właśnie, kiedy postaci znowu wychodzą w miasto, to o czym mówiłyśmy w poprzednim odcinku też, nie? Czyli to wyjście na ulicę, to dostrzeżenie nowych możliwości.
Chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest właściwie głównie biały Nowy Jork. Tam praktycznie nie ma nikogo innym kolorze skóry. Poza występami w klubach, gdzie bohaterowie idą, najpierw mają występ czarnoskóry tancerek, potem Azjatek. Jakby widać, że są to te konkretne kluby, które mają konkretny numer dla swoich widzów. Natomiast ten musical ma bardzo dobrą tradycję broadwayowską, gdzie na scenie mieliśmy zróżnicowaną obsadę i mieliśmy przez część tego pierwszego runu musicalu dyrygenta czarnoskórego, co się jakby nawet dzisiaj rzadko zdarza. Jednak mimo wszystko są takie zawody, które są wciąż okupowane głównie przez białych mężczyzn.
Tak, no przecież pamiętajmy, że właśnie będziemy o tym mówić w kontekście South Pacific, że ten numer South Pacific, jeden konkretny, był uważany za kontrowersyjny, ponieważ mówił o równości i mówił o tym, że rasizm jest zły. A tutaj mamy 5 lat wcześniej, 44 rok, Broadway, i mamy po prostu na scenie aktorów różnych ras i różnego pochodzenia, bo tam też byli Japanese American, z tego co wiem. Więc no to ciekawe, bo to jest najlepszy sposób na to, żeby oswajać ludzi z obecnością innych kultur, to znaczy po prostu dać im miejsce na scenie i pokazać, jak oni funkcjonują. Ja tutaj bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz, taką właśnie z tego odbioru, o którym mówiłaś, że on się dobrze pamięta. To tutaj taka ciekawostka, że Arthur Freed napisał do Gina Kelly'ego i Stanleya Donena po zobaczeniu tych scen nowojorskich, że słuchajcie, chłopaki, zrobiliście zajebistą robotę i Powell i Pressburger nie są godni, żeby myć wasze buty. Powell i Pressburger to byli goście, którzy zrobili Czerwone Trzewiki, film, który w 1938 roku jakby zrobił rewolucję i bez niego nie byłoby Amerykanina w Paryżu i nie byłoby też wielu innych musicali, właśnie tych lavish musicals, które Freed potem robił, więc taką notatkę wysłał, bo rzeczywiście, no to była w jakiejś tam mierze rewolucja. Nawet jeżeli inne filmy wychodziły w plener, to też nie jest tak, że to pierwszy film jakkolwiek wychodzący w plener, nie. Ale połączył kilka tych fajnych składników i to, co mówił Kelly, to był pierwszy film, w którym pozwolono im zaproponować ten ich model musicalowy. Ten też z Dream Balletem, ten, w którym właśnie są tria, w którym są w ogóle momenty baletowe, w którym balet wchodzi jako coś równorzędnego do musicalowego świata, który przecież miał być taki high class, a balet wtedy nie był do końca. To jest w ogóle dosyć skomplikowana rzecz, bo my kojarzymy balet z czymś o wysokim statusie, a okazało się, że w historii nie do końca zawsze tak było.
Być może pomogło w przypadku Onzytan to, że rzeczywiście balet był tutaj punktem wyjścia, więc jakby można było powiedzieć, że to jest jakby wpisane w tą historię. Dobrze, słuchajcie, my możemy Onzytan bardzo długo, bo jest to jeden z takich musicali, który, że się tak wyrażę, jest trochę jak cebula i ma warstwy. Natomiast ja bym przyszła do South Pacific z wielu powodów. Z jednego powodu jest to, że to jest pierwszy musical Rogera Hammersteina, o którym mówię w tym podcaście. I to jest dla mnie niesamowite.
I teraz Kasia się będzie wymądrzać, bo ja jestem w ogóle zielona. Ja obejrzałam tylko 3 filmy. Żaden z nich jakoś nie jest dla mnie ważny. Będziemy chyba o tym jeszcze więcej mówić, natomiast teraz Kasia będzie tą osobą, która będzie mówić po prostu o wspaniałości, po prostu ze swojej głowy, czyli wszystko, co tam się przez lata nagromadziło. Będziesz ty mówić teraz. Jesteś mną w tym odcinku.
Tak, mam nadzieję, że nie jestem... Nie chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że nie jestem tobą, ale to nie o to mi chodziło. Chodziło mi raczej o to, że chyba nie jestem tobą, bo nie będę aż tak rzucała faktami i nazwiskami, bo jakby moja wiedza się trochę inaczej prezentuje. Innymi słowy, ja kocham Rogera Hammersteina. A kocham ich dlatego, że obejrzałam ich rzeczy najpierw w nagraniach przedstawień scenicznych. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, dlatego że jasne, możemy oglądać adaptacje. Niektóre z adaptacji ich musicali są bardzo znane. Jest taki skromny musical, taki niszowy. Nie wiem, czy słyszałaś Dźwięki Muzyki. Totalna nisza, tego prawie nikt nie widział.
Nie prowokuj mnie.
Ale ogólnie rzecz biorąc, te filmowe adaptacje rzeczywiście zbierały mnóstwo widowni i zbierały mnóstwo kasy. Ale po latach są bardzo trudne do oglądania i bardzo często nie są w stanie oddać tego, czym była potęga tego musicalu. A jego potęga polegała na tym, że on był takim absolutnie przełomowym, to się zaczęło od Oklahomy, spełnieniem wizji tego, czym ma być amerykański musical.
To jest rok 43, powiedzmy, rok 43 na Broadwayu.
Tak, 43. Pod względem tego, jak piosenki, muzyka, sama historia zgrywały się ze sobą, jak były nie tylko zintegrowane, ale po prostu uzupełniały się i nie było tam ani odrobiny przypadku. Jednocześnie to, co było przynajmniej, co mnie w tym najbardziej pociąga i co dla mnie sprawia, że te musicale jakby się nie starzeją, to jest to, że one mają bardzo duży element takiej społecznej obserwacji i krytyki. To i się zaczyna w Oklahomie, gdzie pojawiają się bardzo mroczne tematy. Jakby muzyka może być wesoła i bardzo melodyjna, ale pojawiają się mroczne tematy łącznie z tym, że w Oklahomie jest piosenka, w której bohater namawia lokalnego, no takiego bully i przestępcy to samobójstwa. Pojawia się w ogóle wątek gwałtu, na przykład jako jeden z wątków niechcianej ciąży. W Carousel i słynnym musicalu pojawia się wątek przemocy w związku. W South Pacific to jest musical przeciwko rasizmowi tak naprawdę. Mimo, że dzisiaj jest już inaczej interpretowane, o czym będziemy mówić. I to wszystko zostaje włożone do opowieści, która sama w sobie jest bardzo ciekawa. To znaczy ja się zawsze bardzo śmieję, że z większości musicali Rodgera Sayre Hammersteina można byłoby wyciąć piosenki. I to nadal byłaby dobra sztuka. To są dobrze napisani bohaterowie, którzy mają swoje motywacje, którzy mają swoje charaktery, bardzo często długoplanowe postacie mają swoje motywacje i charaktery, które wychodzą poza zwykły schemat, prawda? To jest bohaterka, oni się muszą zakochać. Do tego wszystkiego jeszcze, no dla mnie przynajmniej, te musicale są fantastyczne muzycznie, ponieważ mają piosenki, które oddają bardzo dużo emocji, opowiadają bardzo dużo historii i są świetnie wpisane w dany moment, w dany stan emocjonalny bohatera czy bohaterki w określonym momencie, ale też dają się wyjąć z tych musicali bardzo często i śpiewać poza nimi. Więc jakby to są po prostu bardzo, bardzo dobre kawałki. Moim zdaniem największą jakby tragedią tego duetu, który był zresztą bardzo świadomy tego, co robi, tak, i bardzo zaangażowany, no chociażby w South Pacific jest piosenka, która jest no takim ewidentnym, no, że rasizmu trzeba się nauczyć i to przecież tego się nie pisze przypadkowo. I też oni się odnosili, no, częściowo do własnych doświadczeń, chociażby z antysemityzmem. To jedną z rzeczy, która jakby mnie bardzo boli, to jest właśnie to, że ich musicale, które są dosyć długie i rozbudowane i rzeczywiście, no wiecie, tak jak opery są rozbudowane. Tam, gdzie mamy tak najbardziej synkretyczny element sztuki, to zwykle to zajmuje trochę czasu, żeby go posklejać, to się słabo przenosi na film. Może tak. Wydaje mi się, że oni dużo bardziej wyprzedzili to, co się działo wtedy w musicalu i zrobili dużo większy przełom, niż przełom zrobiły filmy na podstawie ich musicali. One były bardzo mocno wpisane w to, jak się wtedy robiło filmy. I dzisiaj po latach, kiedy oglądamy ich filmy na podstawie ich twórczości, to one nam trącą myszką. Natomiast same musicale nie trącą myszką, tylko przykładem są absolutnie świetne wystawienia współczesne. I na przykład jeśli chodzi o Oklahomę, to kilka lat temu wystawiono Oklahomę, zmieniono instrumentację tak, żeby bardziej pasowała do takiej muzyki, która wywodzi się z tych regionów Stanów Zjednoczonych. Tam było więcej gitary, więcej banjo, więcej takiego, powiedziałabym, nie takiego operowego brzmienia. To jest bardzo ciekawe, ponieważ główną rolę śpiewała dziewczyna jeżdżąca na wózku. Jest to pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która dostała Tony za swoją nagrodę. I nagle okazało się, że ten musical, który rozgrywa się w bardzo konkretnym momencie historycznym, kiedy Oklahoma zostaje przyjęta do Stanów Zjednoczonych jako kolejny stan, się jakoś zgrywa z mentalnością i z problemami ludzi, którzy żyją dzisiaj w tych takich stanach, gdzie się nic nie dzieje. Z kolei South Pacific miał chyba w 2014 roku revival, który był fantastyczny i to mówiłam w poprzednim odcinku, bardzo polecam wysłuchać tego wykonania, które tam jest, które jest dużo żywsze i dużo bardziej emocjonalne. To jest moim zdaniem też dowód na to, że te musicale były czymś więcej niż tylko dobrą podkładką do tego, żeby potem zrobić z nich film i że one są w stanie zaoferować widzowi dużo więcej emocji niż sama adaptacja. I to jest trochę tak, że moje emocje wyglądają tak, a nie inaczej, ponieważ pierwszym musicalem Rodgersa Hammersteina, który obejrzałam poza dźwiękami muzyki, który widzieli wszyscy, to była Oklahoma, ale nie w wersji filmowej, tylko w wersji nagrania sztuki wyreżyserowanej przez Trevora Nanna dla National Theatre pod koniec lat 90. To był wielki hit wtedy tam bodajże. Kolejka przechodziła przez Tamizę mniej więcej. To National Theatre jest nad Tamizą i tam jakby się przez most nawet ciągnęła. I ogólnie rzecz biorąc jest to już taka interpretacja bardziej współczesna i bardzo wyraźnie widać, co tam z tego musicalu można wyciągnąć, a jest tam bardzo dużo, bo też były to musicale bardzo dobrze researchowane i takie bardzo mocno przemyślane. Ja wybrałam South Pacific, żebyśmy o nim powiedziały na początku, dlatego, że są tam marynarze, ale też dlatego, że paradoksalnie to jest jedna z filmowych lepszych adaptacji tego, co zrobił Rodgers Hammerstein. Całą tą wielką spuściznę, całą tą przełomowość, problematyczność ich twórczości zjadły dźwięki muzyki, które nie tylko są dużo bardziej wygładzone względem reszty musicalowej spuścizny tego duetu, ale też, o czym mało osób wie, są wygładzone względem wersji scenicznej. Wersja sceniczna dużo bardziej przypomina, że tam są naziści i nie chodzi tylko o śpiewanie. I zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dzisiaj jak się próbuje wystawić niektóre z tych musicali, to są tam takie elementy, które budzą sprzeciw. No chociażby South Pacific jest dzisiaj bardzo trudny do wystawienia, bo jest to antyrasistowski musical, który ma mnóstwo rasistowskich tropów z dzisiejszego punktu widzenia. A z kolei w dźwiękach muzyki no trzeba w pewnym momencie powiesić swastyki na scenie, jeśli chce się to w klasyczny sposób wystawić i to też dzisiaj budzi pewne wątpliwości. Więc to jest taki długi wstęp i też wydaje mi się, że bardzo, bardzo polecam sobie poczytać o tym niesamowitym duecie, żeby nie pozwolić sobie na to, żeby ci zjadło tą spuściznę i tą taką naprawdę rewolucyjny charakter tych musicali, żeby zjadły to dźwięki muzyki, które są takie wypolerowane do granic. No i to jest taki wielki duet. Zresztą tam jest taki, była taka uwaga, że oni nie potrafili pisać śmiesznych piosenek. Co to też jest, jakby to widać. Tam jest bardzo dużo emocji w tych musicalach. Bardzo. To znaczy, rzeczywiście to są takie musicale, które starają się wyciągnąć z ludzi głębokie emocje, stany, wątpliwości, lęki, autorefleksje. Bardzo dużo jest elementów autorefleksji. I to wszystko włożyć w piosenki. Teraz to już nikogo nie dziwi, ale wtedy to był jednak jakiś przełom, ten taki poziom takiego przekładania tego wszystkiego na język piosenki. Już ostatnia uwaga, to jest zawsze ten problem. Kiedy mówimy o czymś, co jest przełomowe, co jest tak przełomowe, że potem już wszyscy właściwie robili albo w kontrze do tego, albo się do tego odnosząc, bo teraz, kiedy do tego wracamy, nie jesteśmy w stanie zauważyć przełomowości. Ja to nazywam paradoksem Agaty Christie. Dzisiaj, jak czytamy kryminały Agaty Christie, no to one nas trochę nużą, bo wiemy, jak to się skończy, ale ona to wymyśliła, w związku z tym wszystko potem było już zupełnie inaczej i jakby ten schemat był wielokrotnie wykorzystywany, więc nie widzimy tej innowacji, bo ona tak bardzo zmieniła kryminał. I trochę tak samo jest z musicalami tego duetu, że oni tak bardzo zmienili sposób, w jaki myślimy o musicalu, że już nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Więc to jest ten długaśny wstęp.
A ja mogę go skomentować na swój własny sposób, to znaczy właśnie z tej pozycji osoby, która nie czuje tej konwencji. Może też chodzi o to, że ja siedzę, wiecie, w tych latach 30. i 40. zbyt długo, komentując to, co ty powiedziałaś o tej przełomowości, że przecież Sondheim mówi o tym, jak bardzo wpłynął na niego musical Rodgersa i Hammersteina.
Zresztą to się strasznie słyszy u Sondheima. Tak. Jak się dobrze zna Rodgersa i Hammersteina, to słychać u Sondheima, w którym momencie mówić: o! O, to tu.
Ja jego twórczości aż tak dobrze też nie znam, ale widzę pewne pokrewieństwa. Myślę też, że dla mnie, jako osoby dosyć zanurzonej w kulturę popularną i od dziecka, tutaj tak powiem, mam problem z postrzeganiem kultury, tak zwanej kultury wysokiej, to znaczy to, co kiedyś było za taką uważane, czyli muzykę klasyczną czy operę. Mój narzeczony uwielbia operę. Przez kilka lat pisał też recenzje z opery tutaj w Warszawie wystawianych i on miał bardzo, bardzo dobry wieczór, kiedy oglądał ze mną South Pacific. Ja ledwo wysiedziałam, bo dla mnie te sceny są za długie, te emocje są zbyt mocne. Nawet dla mnie, wiecie, dla fanki musicali, która lubi mocne emocje, bo przecież musi lubić, skoro lubi musicale, to wszystko było takie, tutaj oddaję credit, jak to się mówi właśnie mojemu Sebastianowi, takie wagnerowskie, że po prostu tam nie ma miejsca na humor za bardzo. Nawet jeżeli jest tam ta scena z myciem głowy i mówieniem, że ja sobie wymyję z głowy tego mężczyznę, który mi się podoba i to jest jedna z nielicznych takich humorystycznych scen w tym filmie, to ona zostaje ucięta, bo ona nie pasuje, to jest jedyny numer też, który został pocięty.
Ale on jest absolutnie przeuroczy w oryginalnym wykonaniu. Tam jest, że jeśli nie lubi takich samych komiksów, które ty oglądasz i jeśli kibicuje innej drużynie, to musi się go pozbyć. Absolutnie to uwielbiam to, bo to jest w oryginale. Ale ja chciałam tylko zaznaczyć, że rzeczywiście może coś w tym jest, bo ja jestem absolutną fanką opery. To jest mój punkt odniesienia. Jak ja się nudzę, to oglądam opery, więc być może właśnie powiedziałyśmy w całej grupie osób, że Rodgers i Hammerstein jest tylko dla ludzi, którzy, prawda, jak im się nudzą, to oglądają Złoto Renu. Nie, to nie do końca tak jest.
Nie, ale w ogóle ja po prostu wiem, że to jest też coś, do czego ja nie byłam, że tak powiem, socjalizowana. Po prostu. Ja się wychowałam w czymś innym, a to jest na tyle dla mnie nienaturalne, że wiecie, no po prostu do niektórych rzeczy trzeba dorosnąć. I to jest też rzecz, którą ja muszę po prostu zaabsorbować i być może też pooglądać coś innego niż filmy. Więc teraz ja trochę powiem o samym kontekście, bo tutaj Kasia powiedziałaś o tym, że no to był taki moment, kiedy tak realizowane musicale. I to jest prawda. Bo pamiętajmy o tym, że w momencie, w którym powstają musicale filmowe na podstawie scenicznych musicali Rodgersa i Hammersteina, to jest schyłek musicalu i schyłek Hollywoodu. Pierwszy powstaje w roku 55 i to jest Oklahoma. Freda Zinnemana, gościa, który nie robił musicali, to jest jego jedyny musical. Generalnie wszystko tam stoi w miejscu i wszystko się wydaje, jakby było na scenie, tylko że nie jest. I bardzo często właśnie tutaj się mówi o tych filmach, że one po prostu nie mają wartości filmowej, że one nie mają wartości kinowej. I tutaj przywołam taką badaczkę Janine Bessinger, która napisała w zeszłym roku książkę o musicalach i świetnie spuentowała to, czego ja nie umiałam nazwać. Powiedziała po prostu, że zbyt wielką świętością podchodzono w Hollywood do musicali Rodgersa i Hammersteina właśnie ze względu na ich ogromną popularność i na wielki szacunek. Wspomnijmy tutaj, to jest 34 nagrody Tony, 15 Oscarów, 2 Pulitzery, 2 Grammy i 2 Emmy. Jakby w całości ich duet zebrał, to jest ogromna liczba nagród, że po prostu bali się cokolwiek naruszać w tej strukturze. I po prostu de facto to było jakby wykorzystanie ich pompatyczności, właśnie ich operowej wartości takiej, takiego przepychu. Stąd one są wielkie, kolorowe, przepasne w technikolorze, w nowych technikach, z filtrami, jakby to jest wszystko. Bo wiecie, jakby ostatnie tchnienie musicalu, jakby chwytali się brzytwy, żeby cokolwiek z tej magii musicalowej zatrzymać. No a to trzeba było znowu wyjść trochę do przodu i powiedzieć, co możemy zrobić dla tych fantastycznych musicali, żeby zachować je w filmie w jak najlepszej postaci, a nie właśnie uważać, że na deskach teatru były one najznamienitsze i to, co my możemy zrobić, to tylko je odtworzyć je w filmie. No i trzeba też powiedzieć, że jeżeli lubicie takie widowiska wielkie, jak Ben Hur, jak Lawrence Arabi, to to są filmy dla was, bo to są po prostu, to jest szczyt, że tak powiem, władzy pieniądza w Hollywood. Wtedy, kiedy już nic innego nie było, to były pieniądze w Hollywood i trzeba było je wykorzystać.
Ja się zresztą z tą zgodzę, że jeśli chodzi o tą emocjonalność, która pojawia się w tych musicalach, bo widzicie, jest to coś takiego i to każdy z was zna, że jeśli jesteście w teatrze i ktoś śpiewa o jakiejś swojej emocji, to wy to czujecie zupełnie, zupełnie inaczej niż kiedy oglądacie to w filmie, ponieważ teatr sprawia w ogóle, i to chyba wszyscy wiemy, że emocje, zdania, gra może być większa, bo my jesteśmy bliżej i to w nas bardziej rezonuje. Nawet jeśli pójdziecie na operę czy na balet, to sam fakt, że orkiestra jest blisko, sprawia, że tą muzykę czujemy zupełnie inaczej i możecie się popłakać na współczesnej dwudziestowiecznej operze, bo to jest takie wzruszające. A potem jak to oglądacie na filmie, to jest ta przestrzeń między wami a tym, co się dzieje. Jesteście dużo dalej. Nawet mimo tego, że są zbliżenia, to jednak to ktoś tego nie śpiewa na żywo. I teraz, kiedy te wielkie emocje z przedstawienia teatralnego wkłada się w film, to w nas wchodzi taka wątpliwość. My już temu nie wierzymy. My tego nie czujemy. Nie popłaczemy się w tych samych momentach. To jest właśnie ten problem z tymi musicalami Rodgersa i Hammersteina, że one są bardzo uczciwe na scenie, a niekoniecznie są równie uczciwe i równie emocjonalne na filmie. Więc ja zgadzam się z tobą, że ta przestrzeń istnieje i jeśli nie przychodzisz tak jak ja na zasadzie, Boże drogi, ja kocham każdy numer i znam całą tą historię i mogę powiedzieć dokładnie, której zwrotki zabrakło, to bardzo łatwo poczuć między sobą a tym musicalem dystans, bo to operuje językiem takiej historii scenicznej, gdzie jest dużo umowności, gdzie wszystko jest większe, mocniejsze i to jak się go kocha i się nie kocha i tęskni i umiera i jest wojna i jest przeszłość, przyszłość. Więc ja się zgadzam, że to jest ta przestrzeń, która się tworzy między tobą a materiałem i jeśli nie ma w tobie właśnie, chociażby nie wiem, wyciągnięty z miłości do oper pewnego założenia, umowności, emocji, to można się od tego odbić. Więc ja się absolutnie nie dziwię, że można się od tego odbić. A jednocześnie chyba doszliśmy do momentu, kiedy powinniśmy powiedzieć, o czym jest South Pacific.
Mówiłam, bo nie powiedziałyśmy.
Nie powiedziałyśmy i weszliśmy w moje emocje dotyczące musicalu. Słuchajcie, South Pacific dzieje się na południowym Pacyfiku w czasie II wojny światowej i poznajemy grupę żołnierzy, marynarzy, którzy czekają na japoński atak tak naprawdę. I to jest bardzo ciekawy wątek w ogóle i w literaturze, i w kinematografii. Żołnierzy na wojnie, którzy jeszcze nic nie robią. To jest zawsze bardzo ciekawe, bo rzeczywiście dużo osób zapomina, że dojmującym elementem wojny jest nuda. To znaczy czekasz, aż coś się wydarzy. Więc mamy tutaj sytuację, gdzie jest pewne oczekiwanie, że coś się zdarzy. I właściwie dwie takie główne postacie. Jeden to Cable, czyli nowy porucznik, który przybywa na wyspę, dostał specjalne zadanie, żeby udać się na taką zamkniętą dla wojskowych wyspę Bali High, gdzie, to jest bardzo istotna rzecz, przytrzymują wszystkie młode dziewczyny z lokalnego plemienia, żeby tam ci marynarze się do nich nie dobierali. Ona jest zajęta przez Japończyków i stamtąd obserwować ruchy japońskich statków, które będą nadchodziły z takiego miejsca, którego nie widać, z wyspy, gdzie stacjonuje armia amerykańska. I to jest jego główne zadanie. Natomiast mamy też bardzo uroczą dziewczynę, pielęgniarkę, która zakochuje się w mieszkającym na wzgórzu, na plantacji, Francuzie, o którym nikt za dużo nie wie, on jest od niej dużo starszy, znają się krótko, rodzi się między nimi uczucie i w sytuacji, kiedy wydaje się, że już będą się mogli związać, wychodzi na jaw straszliwa tajemnica, a właściwie straszliwa prawda o tym francuskim bohaterze. Otóż, pomijając fakt, że zabił człowieka, co dziewczynie udaje się w jakiś sposób absolutnie przejść na tym do porządku dziennego, on ma dwoje dzieci i ma dwoje dzieci z lokalną dziewczyną, która umarła, on jest wdowcem. I to jest bardzo ciekawe, bo mamy najpierw tą pierwszą przeszkodę, kiedy ona się dowiaduje, że on zabił człowieka i ona jest się w tym stanie pogodzić bardzo szybko, a potem widzi te dwoje dzieci i kiedy się dowiaduje, że to są jego dzieci, to włącza jej się ta taka miasteczkowa mentalność i nie jest jakby w stanie przejść nad tym do porządku dziennego. I te dwa wątki są równoległe. Jest jedna scena, w której bohaterowie się spotykają, on i ona się spotykają i śpiewają duet, gdzie uświadamiają sobie, jak daleko są od swojego miejsca urodzenia, jak daleko jest ten świat, ta sytuacja, w której się znaleźli, od miasteczka gdzieś koło Filadelfii, od tych przestrzeni, z których pochodzą. No i potem jakby te oba wątki mają swoje konkluzje. Jeden wątek ma konkluzję tragiczną, bo jednak jest wojna, a drugi ma z kolei radosną i romantyczną. No i jest jeszcze jeden wątek, o którym nie jesteśmy w stanie nie powiedzieć. Otóż Cable, właściwie trochę główny bohater, bo to od jego przybycia zaczynamy całą historię, zakochuje się w dziewczynie, lokalnej dziewczynie, która tak naprawdę jest mu stręczona przez jej matkę. Dziewczynie, z którą zasadniczo rzecz biorąc nie za bardzo jest w stanie o czymkolwiek pogadać, bo nie mają ze sobą wspólnego języka, która jest, co musical zaznacza, dużo młodsza od niego. I ten musical trochę sprawia, że rozumiemy, czemu matka ją stręczy. Jakby w związek z żołnierzem będzie dla niej lepszym wyjściem, ale jednocześnie ze współczesnego punktu widzenia nie sposób na to patrzeć jako na wątek romantyczny. Jest to głęboko problematyczny i krypny, jak ja to lubię mówić, wątek. Ale jednocześnie jestem w stanie uznać, że niepominięcie tego wątku stosunku amerykańskich żołnierzy do lokalnej ludności i tego, jak to wyglądało, jest odważną decyzją. Bo jakby to nie stawia w bardzo dobrym świetle amerykańskich żołnierzy.
Absolutnie nie. W ogóle jak pomyślimy sobie o tym, że jest motyw kolonizacji, która jest również kolonizacją seksualną, czyli moment, w którym jakaś nacja zdobywa władzę i ta władza jest tak symboliczna, jak i jest przemocą na czyimś ciele, to tutaj się to bardzo wyraźnie uwidacznia. To znaczy tak, uniesienia, seks, jasno jest powiedziane, że oni są ze sobą cieleśnie, moim zdaniem. Jakby tutaj nie ma zbyt wiele wątpliwości, to nie są po prostu romantyczne pocałunki.
Nie. Musical absolutnie nie pozostawia wątpliwości.
I jednocześnie mówisz sobie, okej, to seks tak, ale związek, małżeństwo, to już nie. Był ten motyw, tak? Kiedy żołnierze jadą, bardzo często z osobami, z kobietami na froncie uprawiają seks i wracają do domu, do swoich żon. Często przecież zostawiając te kobiety właśnie często w ciąży. Dzieci, które nie miały potem ojców. Więc to jest takie dosyć gorzkie jednak. To jest w osobliwy sposób pokazane, bo to jest taki motyw trochę magiczny, bo my przyjeżdżamy na tą wyspę razem z nim i ona jest taka trochę szamańska, bo oczywiście musi być, nie? To jest dziwaczna wyspa, na którą przyjeżdżają Amerykanie. Ale jest to pokazane w taki właśnie jakby natchniony sposób. Takie są prawie, że chóry anielskie. Jest tam jednocześnie coś, na co razem znowu z moim narzeczonym zwróciliśmy uwagę, z czasu apokalipsy. Coś takiego bardzo, bardzo nie tak. I ten wątek da się obronić w tym sensie, że on jest bardzo świadomy tych relacji, jakie zachodzą na linii kobiecość-męsko z jednej strony, a z drugiej strony na linii kolonizator i kolonizowany.
Do tego wszystkiego są tam dwie piosenki, Happy Talk i Younger Than Springtime. Cały ten wątek da się obronić, ale Younger Than Springtime jest takie... Jest to piękny utwór. Właściwie to jest najgorsze, to jest bardzo, bardzo piękny utwór. Ja go bardzo lubię, ale nie da się go obronić. Natomiast to jest bardzo ciekawy musical, także ze współczesnego punktu widzenia, ponieważ to jest musical, w którym no jakby przez to, że mamy tych lokalnych mieszkańców, których nie da się jakby zignorować, to on ma dosyć jasny przekaz antyrasistowski. Nie ma nic podstawowo złego w związku z lokalną dziewczyną. I nawet bohater w momencie sobie przypomina tak nagle, że jest jakaś dziewczyna, którą zostawił w domu i on do niej nie chce wracać, bo to nie chce tego życia. I on by został. Widać w nim potrzebę zostania w tym świecie. Jest dziewczyna, która spotyka tego idealnego Francuza i musi przemyśleć, czy jest gotowa wejść w związek, w którym te dzieci są z mieszanego związku. I ten musical dosłownie mówi, że te uprzedzenia nie mają sensu, że one są wdrukowane, że to jest coś, czego nas się uczy. Twórcy tego musicalu, im nie chodzi przecież o rdzennych mieszkańców wysp na Pacyfiku. To jest dosyć jasny komentarz do tego, co się dzieje wtedy w Stanach Zjednoczonych.
Raz, że to jest rasizm skierowany wokół bardzo konkretnej grupy, ale dwa, że jest ten wątek mieszania ras, co jest potwornym tabu, było wtedy potwornym tabu. I właśnie dlatego to było tak kontrowersyjne, bo przecież, nie wiem, mamy Minnellego, który zrobił musical Cabin in the Sky i to też jest musical, w którym jest tylko czarna obsada, to też nie jest tak, że nie było żadnego przemysłu filmowego i było zupełnie wszystko ignorowane. On był oczywiście na marginesie, ale był. Natomiast ten wątek to, o Boże, ola Boga. I w momencie, w którym w 49 wystawiono właśnie South Pacific na Broadwayu, to było wielkie, święte oburzenie na ten numer. Numer, o który Rodgers i Hammerstein musi walczyć o zostawienie, żeby powiedzieć, tak, to jest punkt centralny naszej opowieści, nie możecie tego wyciąć. I to był numer, który był szeroko krytykowany, nie tylko przez publiczność, która jest, może mieć różny poziom edukacji za sobą i różne uprzedzenia, ale także przez oficjalnych innych jakby ludzi, którzy szli do teatru z ramienia, nie wiem, gazety, krytyków teatralnych i wszystkich tak zwanych wyższych sfer, którzy właśnie odczuli oburzenie, że ktoś im śmie mówić w ogóle takie rzeczy, że oni są nauczeni tego, nie? I że w ogóle ktoś śmie podważać ten stan rzeczy.
To też warto zaznaczyć, że ta refleksja o tym, że musi się nauczyć uprzedzeń, wychodziła także z doświadczeń z antysemityzmem. Jakby to też jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to zawsze warto powiedzieć. Jeśli przedstawiciele jakiejś grupy, która doznała sama wykluczenia czy uprzedzeń, zaczynają tworzyć, to oni nigdy nie zapomną o tym, jak to działało. Zawsze poznamy te wątki, dlatego zawsze dobrze jest, kiedy wykluczona grupa dostaje możliwość tworzenia, bo są nam w stanie pokazać, jak działają pewne nasze mechanizmy i to you have to be careful thought dotyczy bardzo wielu wątków. No i zresztą są to lata 40, prawda? Cały świat trochę zobaczył, co się dzieje, kiedy jesteś bardzo uważnie uczony, żeby nienawidzić tych samych ludzi, których nienawidzą twoi krewni. Bo tam jest taki wątek. Ja przyznam szczerze, że jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, która jest tutaj jakby takim punktem odniesienia, to znaczy Francuz nie ma problemu, problemy mają Amerykanie. To też jest ten taki punkt, który wydaje mi się jest dosyć ważny, to znaczy tam jest bohater, który jest Francuzem, który wykazuje się bohaterstwem większym niż jeden Amerykanin, ale Francuz nie ma z tym problemu. Dla Francuza to jest jakby rzecz, nad którą się nie zastanawia. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, ten idealny Francuz tam też ma plantację, on też jest jakby w jakimś stopniu kolonizatorem, ale ten musical w dużym stopniu piętnuje taką mało miasteczkowy sposób myślenia, przy czym nie robi tego w sposób, że to są źli ludzie. Moim zdaniem najlepszy element South Pacific. On mówi, to są ludzie z mojego miasteczka, którzy są daleko od domu, których świat, w którym się wychowali, nie przystaje do rzeczywistości, w której się znaleźli. I to jest nasz problem, tak? Że nie jesteśmy w stanie wyjść z tych małych miasteczek, nawet jeśli jesteśmy bardzo daleko od domu. I doświadczenia, które przeżywają, dopiero uczą ich wyjść z tej mentalności, ale to nie są źli ludzie. To są ludzie, którzy po prostu tak zostali wychowani. I to jest moim zdaniem, przyznam wam szczerze, taka narracja o tych kwestiach, której potem Hollywood moim zdaniem musiał się nauczyć na nowo. Bo potem było bardzo często tak, ten człowiek jest zły, bo on jest przeciwko jakby małżeństwom mieszanym, czy jest rasistą. A to jest takie, nie, ci ludzie są wytworem konkretnych miejsc i konkretnego życia i wizji życia, jaką mieli mieć.
I to, co jest istotne w moim mniemaniu, jeśli chodzi o ten numer, to to, że właśnie ten tytuł, you've got to be carefully taught i że you're not born with it, bo to się wydaje nam, jakbyśmy się z tym rodzili, bo to jest w nas od zawsze, a przynajmniej odkąd pamiętamy. To jest ważna rzecz, bo te postaci mają świadomość, że coś jest nie tak z tą sytuacją, dlaczego ja mam taki opór i że to jest coś, co siedzi głęboko w ciele i w umyśle, mimo twojej świadomości. To jest to, czasami jakie my mamy relacje z rodzicami, wiedząc, że nie są zdrowe, ale to są rodzice, które znamy od zawsze i że trudno im pewnych rzeczy powiedzieć. Tak tutaj jakby jesteśmy od lat z tą samą narracją i możemy mieć świadomość, że ona jest zła, albo że coś jest nie tak w tym, jak się wychowaliśmy, jednocześnie ciągle do tego wracać, bo to jest tak głęboko w nas zakorzenione, nie? Więc jakby to pokazanie, że jest moment, do którego on mówi, tak? Śpiewa, do którego możesz się tego nauczyć, że 6-7 lat to jest maks. W tym wieku 6 lat ty już musisz być wykształcony w tym rasizmie, nie?
A jednocześnie, żebyśmy się tutaj jakby nie zamknęły tylko w tym wątku dotyczącym rasizmu, to jest także bardzo moim zdaniem fajny musical, którego jeden z głównych wątków jest. Dziewczyna spotyka faceta, znają się 2 tygodnie, on jej sugeruje, że mogą się zaręczyć i ona zamiast mówić, okej, zaręczmy się, zaczyna myśleć. I zaczyna myśleć o tym, że jest między nimi różnica wieku i czy on jest dla niej właściwy. Dostajemy właściwie takie dojrzewanie do tego, czego musical często nie robi. Często bohaterowie musicalu się rzeczywiście widzą i kochają od razu. I to jest bardzo zabawny wątek, rozciągnięty dosyć długo, mamy dojrzewanie do tego, że to uczucie jednak jest prawdziwe i to uczucie jest jednak ważne. I jest to absolutnie cudownie zwieńczony wątek, kiedy Francuz, który wybrał się na misję wojskową, mimo że chciał pozostać jakby na boku, wraca, zastaje tą naszą główną bohaterkę, uczącą jego dzieci piosenki po francusku, którą wcześniej śpiewali. I jedzącą razem z nimi kolację. On przychodzi, jest taki brudny, wiecie, właśnie wrócił z akcji wojskowej. Ona jak go widzi, siada przy stole, oni jedzą zupę i ona mu podsuwa, słuchajcie, całą misę zupy i daje mu taką chochlę, żeby on tą zupę jadł chochlą. Niezależnie od tego, co sądzę o tej ekranizacji filmowej, to jest tak cudowne zwiększenie wątku, takiego romansu rozpisanego na wiele wątpliwości, granic, które bohaterowie muszą przekroczyć i kończąc się taką absolutnie przeuroczą sceną. I to też jest ciekawe, jakby to też jest bardzo ważny wątek, moim zdaniem, w tym musicalu. Te dwa różne związki, jeden, który jest oparty na jakiejś atrakcyjności, seksualności, nie znamy swoich języków, ale spędzamy razem czas, a drugi na zasadzie mam wątpliwość, jesteś ode mnie starszy, jesteś Francuzem, jesteś z innego świata, ja muszę się zastanowić. I ja bardzo lubię tę piosenkę, że jak sobie tam wyrzucę tego faceta z głowy, tak, że go wymyję z mojej głowy. No ale to jakby im bardziej próbuję go wymyć, tym bliżej jestem decyzji, że kurde, to jest ten.
Tym lepiej wcieram w głowę. Ja uważam, że jeśli mówisz już o tej wazie zupy, która zostaje tak podsunięta wielkim romantycznym gestem, właściwie nawet niewielkim, właśnie subtelnym, coś czego w tym filmie po prostu często brakuje.
Bardzo.
Uważam, że jest parę fajnych momentów. To znaczy takich właśnie scenograficznych, scenizacyjnych, kiedy na przykład ten główny bohater...
Bohater Cable.
Cable ma lądować na wyspie. Właśnie stąd mówisz, że to jest główny bohater, dlatego że to ciekawostka też, że na rynek europejski była inna wersja niż na rynek amerykański. Na rynek amerykański jest właśnie niezgodnie z kolejnością, czyli najpierw widzimy bohatera, który przylatuje, a dopiero potem całą tą scenę między młodą dziewczyną i starszym plantatorem z Francji. No więc ten młody żołnierz, który leci na tą misję i dolatuje do wyspy, no ma obok siebie pilota, który go prowadzi i ten pilot jest taki strasznie zawadiacki, jakby całe już życie spędził na tej wojnie i cycka sobie w ustach nieodpakowane cygaro. I ono tam zawsze jest. Jak za każdym razem, w każdym etapie, momencie tego filmu, kiedy wracamy do tej postaci, on zawsze ma to samo cygaro w tym samym plastikowym pakowaniu, którego nigdy nie odpala. I w tym samym kokpicie wisi sobie na przykład, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd, jest trochę makabryczne, naga, mała, plastikowa lalka z tyłu. Ja uwielbiam takie momenty, bo one pokazują, że jakby był jakiś wysiłek włożony w to, żeby ta inscenizacja była fajna. To, że na przykład ona w scenie właśnie I'm gonna wash that man right out of my hair ma sukienkę z ręcznika. Jakby to jest fantastyczny pomysł inscenizacyjny. Bardzo mi się to podobało. Jest zresztą więcej takich rzeczy. Ja nie mówię, że mi się zupełnie ten film nie podobał. Ja uważam, że numer Bali High i w ogóle cały ten klimat magiczny, kiedy Bloody Mary śpiewa i uwodzi i nagle wokół te filtry się rodzą i wiemy, że wchodzimy do jakiegoś innego świata, który rządzi się innymi prawami. No oczywiście to jest taka trochę egzotyzacja tego, tak? Że jakby ta magia wynika też z magii tej wyspy i z tych tubylców, którzy tam śmigają, tańczą koło jakichś tam ognisk czy cokolwiek, ale jednocześnie ma to taki klimat, że to był jedyny moment, kiedy ja wsiąkłam. Rzeczywiście jakby dałam się porwać temu numerowi. Fantastyczny.
Jeśli chodzi o numery, to ja lubię prawie wszystkie. Być może dlatego, że słuchałam tego musicalu troszkę zbyt wiele razy. W 2019 to była najczęściej słuchana przeze mnie płyta. Spotify mi powiedziało, więc wydaje mi się ważne, żebym się przyznała. W 2018 najczęściej słuchaną przeze mnie płytą był Camelot, więc ja ewidentnie jestem nastawiona na musicale. Natomiast jeszcze jedna taka rzecz, no to właśnie wspomnieliśmy wcześniej, mówiąc o On the Town, o Lutherze, o absolutnie cudownym innej postaci. Jest to marynarz, który jest na tej wyspie, a propos tego kurowania, to on jakby spełnia nam wszystkie założenia. Bohater, który z jednej strony jest jednym z inicjatorów śpiewania o tym, że nie ma dziewczyn, to Nothing Like a Dame, ale z drugiej strony on sobie dorabia szyjąc spódniczki z trawy, które robi naprawdę doskonale. Dorabia sobie robiąc poprawki krawieckie, które wychodzą mu lepiej niż komukolwiek na wyspie i dziewczyny oddają mu rzeczy do poprawek krawieckich. Jest taka scena, kiedy on bardzo chce się dostać na tą magiczną wyspę i zostaje odkryty w samolocie, wypada, ma spadochron i potem leży na pontonie, patrzy jak w jego stronę strzelają Japończycy, w stronę Japończyków strzelają samoloty amerykańskie, a on sobie leży na pontonie i nakłada sobie krem przeciwko opalaniu na nos i jest taki na zasadzie no to panowie się tym zajmijcie. Jest absolutnie cudowna scena właśnie, o której mówiliśmy, kiedy jest taki pokaz z okazji Dnia Dziękczynienia, kiedy on występuje jako egzotyczna tancerka, jakby nie tylko wczuwa się w to i jakby zależy mu, żeby ten występ poszedł dobrze, a także doskonale tańczy brzuchem, tak? Jakby najlepiej ze wszystkich.
To jest w ogóle aktor, którego ja widziałam w dwóch rolach, czyli właśnie w tej. I on zagrał jeszcze w filmie Damn Yankees. I tutaj krótka dygresja. Jeśli nie widzieliście tego filmu, to ja go wam bardzo polecam. Z kilku powodów. Gra tam Gwen Verdon, którą możecie jako postać kojarzyć z serialu HBO Fossey Verdon. Jest tam choreografia Fossiego, jest tam nawet Fossey sam tańczący, to się rzadko zdarza. Nie ma takich nagrań zbyt dużo. No i właśnie ten rzeczony Ray Walston gra tam diabła, czyli kolejną bardzo queerową postać. Taką, która nie może jakby wytrzymać, że ludzie nie chcą spełniać jego zachcianek. Jest absolutnie genialny. No i to jest też postać, to znaczy aktor, to jest też postać, która ma bardzo dobre wykształcenie właśnie musicalowe, broadwayowe. Jest jednym z dwóch aktorów w tym filmie, którzy zdołali utrzymać swój głos, to znaczy nie są zdubbingowani. Drugą aktorką była Mitzi Gaynor, która śpiewała swoje własne piosenki.
Ostatnia rzecz, która moim zdaniem się chyba najlepiej dokłada tego kurowania tego bohatera na sam koniec, to kiedy on jakby przekazuje głównej bohaterce kwiaty i ona myśli, że one są od niego i on nie ma serca i powie, że one są od niego, tylko że one są od tego Francuza, jakby wycofując się z całego tego układu, tak? Nie biorąc dla siebie korzyści. Ta postać tak naprawdę spokojnie ją można w ten sposób interpretować, jakby nie trzeba jej nic dodawać. Tam to wszystko jest. I to jest bardzo też ciekawe, prawda, jak nam się tam zmieniają te ramy interpretacyjne, a jednocześnie ja nie mam wrażenia, żeby to był zupełny przypadek. Wiecie, jest taka postać takiego bohatera, który tak bardzo mówi o tym, że musimy dorwać dziewczyny, że wie, że mu na tych dziewczynach nie zależy. Jest taki wątek w kulturze. A propos tego dubbingowania, pomijając fakt, że rzeczywiście na początkowy był pomysł, że w ogóle przenieść całą buduriowską obsadę, tylko że po prostu aktor umarł i nie zatrudniono aktorki, która z nim grała, to jednak część obsady śpiewała na Broadwayu, a i tak została zdubbingowana.
Bloody Mary, Juanita Hall. Tak, ona została zdubbingowana z kolei przez aktorkę, która grała tę postać, albo inną postać, już nie pamiętam, w Londynie w wystawieniu South Pacific. Ja dodam tylko jeszcze z takich produkcyjnych rzeczy, że na mnie to zrobiło ogromne wrażenie, jak się dowiedziałam, że w 1958 roku to był najbardziej dochodowy film tamtego roku. Zarobił 16 milionów, oczywiście nie tylko w tym samym roku, tylko film z tego roku, który był wyświetlany w niektórych krajach nawet 4 lata w kinach. To jest też wyjątkowo długi, że tak powiem, run.
Chyba w Londynie było jedno kino, które tego wyświetlało non-stop.
Ale zasadniczo 2 lata i zaraz po nim było dopiero właśnie Aunt Mami, czy Aunt Mam, które miało 7 milionów mniej. Patrzcie, jaka to jest różnica. Mniej więcej tam były jakieś nawet milionowe czy półmilionowe różnice, a tutaj po prostu między pierwszym a drugim miejscem w box office to była ogromna różnica. Żeby to jasno powiedzieć, to był ogromny sukces kasowy. Ludzie na to naprawdę chodzili do kina.
Ja się trochę nie dziwię, dlatego że tak jak mówiłaś, ponieważ mówimy tu o jakimś końcu, to tam już jest wszystko. Tam są też takie chwyty, na przykład niektóre sceny są nagrywane przez filtr. Bardzo często śpiewane sceny i te filtry są bardzo mocno związane z wątkami. Na przykład wątek tej dziewczyny, która zastanawia się, czy chce poślubić Francuza, jest żółty. I jakby jej emocje są żółte. Te Bali High jest takie różowo-fioletowe. I to jest rzeczywiście, trzeba powiedzieć, ciekawy zabieg i taki, który sprawia, że ten film się wyróżnia. Z drugiej strony, to jest trochę taka opowieść, która ma w sobie wszystko. Ona ma w sobie romans, ona ma w sobie wojnę, ona ma w sobie realne, patriotyczne poświęcenie. Zresztą jeśli przeczytacie napisy początkowe, to tam twórcy filmu dziękują amerykańskiej bazie i amerykańskiemu wojsku, że to umożliwiły tą realizację. I to jest trochę taka, wiecie, wielka amerykańska opowieść o tym, że bohaterowie są może w innych okolicznościach, nie są w Nowym Jorku, nie są w Oklahomie, ale są Amerykanami i przeżywają różne swoje dylematy i wykazują się różnymi cnotami, ale to są amerykańskie dylematy i amerykańskie cnoty, więc ja się trochę nie dziwię, że on mógł zyskać taką niesamowitą popularność, zwłaszcza, że to jest też taki moment, kiedy już te narracje o II wojnie jakby przestają być bardzo bliskie sercu, a stają się takimi bardziej ogólnymi narracjami, bo to też jest taki zwykle kilkanaście lat po tym, jak coś się skończy, zaczyna się to przejście, prawda, od tego, że coś jest bliskie naszym osobistym doświadczeniom, a staje się jakąś taką opowieścią o czymś więcej. Chociażby zwróćcie uwagę, no już minęło więcej lat, ale zwróćcie uwagę, jak się stało teraz z epidemią AIDS. To już nie jest ta bliska sercu opowieść interwencyjna, tylko to już się staje taka bardziej szeroka opowieść. To jeszcze chciałam tylko na samym końcu powiedzieć o muzyce w South Pacific, bo ja kocham te piosenki i uważam, że one są absolutnie fenomenalne, ale nie lubię wykonań z tej wersji tego musicalu. I właśnie to, co mówiłam i powtórzę po raz kolejny, bardzo, bardzo polecam ostatnie broadwayowskie revival i posłuchać sobie tego w takim nowszym brzmieniu, łagodniejszym, też takim już mniej operowo zaśpiewanym. To nie są już takie głosy. I mam wrażenie, że wtedy te piosenki ożywają i stają się bliższe nam, współczesnemu widzowi.
Pięknie. Pięknie, bardzo ładnie. Ja może zrobię do nich drugie podejście, bo do mnie w ogóle nie trafiły. Ja jednak lubię taką lekkość. Czuję tutaj trochę zbyt mocno patos i taki właśnie ciężar. Ale też no po prostu, wiecie, no nie osłuchałam się z tymi numerami, a czasami to też tak jest, że trzeba się z niektórymi rzeczami osłuchać, że po pierwszym razem nie chwyta, no nie? Że też wymagają trochę od odbiorcy, odbiorczyni, słuchacza, słuchaczki troszkę więcej zaangażowania, że wiecie, no łatwo się lubi cheek to cheek. Po prostu łatwo się to lubi, to nie jest nic takiego, żeby to polubić, nie? To jakby troszkę zaangażowania i trochę lektury. Dobrze, to teraz ja to powiem, jak Kasia, dobrze. To powiedzmy teraz, co w następnym odcinku.
Doszliśmy do wniosku, że część z was być może nie siedzi w kinie klasycznym non-stop. Tak doszło do nas jakieś takie ploty.
Niemożliwe to jest.
Ja uważam, że to są jakieś dzikie ploty i doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście chcemy was trochę przyciągnąć i doszliśmy do wniosku, że zostawimy ze sobą dwa musicale, które opowiadają o najważniejszym etapie w życiu człowieka, czyli o czasach, kiedy chodzi do szkoły i o najważniejszym wydarzeniu w życiu człowieka, czyli o szkolnej potańcówce. I będzie to Grease i będzie to Prom, czyli najnowszy musical od Netflixa, którego ja szczerze nienawidzę, w związku z tym będziemy mogły sobie porozmawiać z mnóstwem emocji, ale wydaje nam się, że taki powrót do musicalowego high schoolu to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że wydaje mi się, że bardzo fajnie się będzie te dwa musicale zestawiało i też one mają swoje teatralne korzenie, co też zawsze daje bardzo dużo fajnych momentów, a potem będziemy miały dla was takie, wiecie, takie odcinki, co to dla true hardcore fanów takiego niszowego kina.
Ja chciałam tylko powiedzieć, żeby was zachęcić, że mam bardzo fajną historię na temat mojego pierwszego seansu Grease w telewizji, na którą mówiłam się z moją koleżanką, którą z tego miejsca będę pozdrawiać. I czekajcie na to, bo uważam, że to jest bardzo fajna historia.
Dziękujemy, że z nami byliście dzisiaj. Co możecie zrobić? Możecie oczywiście słuchać nas na Spotify czy na innej aplikacji podcastowej, gdzie nas słuchacie. Pamiętajcie, że jest miejsce w tym piosenka.pl, czyli miejsce, w którym możecie sobie ściągnąć nasz odcinek, czy przeczytać na przykład o lekturach, które wam polecamy, czy znaleźć miejsce, gdzie możecie obejrzeć film, o których mówimy. Możecie do nas pisać na adres tempiosenka@gmail.com i możecie na przykład kupić najnowszy numer miesięcznika Kino i tam jest tekst Patrycji. I jest bardzo fajny, co prawda Patrycja nie wspomniała o naszym podcaście, ale za to wspomniała o swoim projekcie, gdzie robiła wideoeseje o historii kina, które są absolutnie super. Kina w Polsce, tematyczne, genialne wideoeseje. I w ogóle mówiła o podcastach filmowych i wideoesejach, co też jest bardzo fajnym tematem, więc liczymy, że w tym momencie wstajecie i albo jak idziecie na przykład i jest kiosk przed wami, to wchodzicie i pytacie się, czy jest nowy numer kina. I to wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia w następnym. Pa, pa!
Pa, pa.